Piątek po godzinie 11 to czas na audycję Bezbłędne Wakacje na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko, a dzisiaj razem ze mną w studiu młodszy aspirant Radosław Jaśkiewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, doświadczony policjant z praktyką chociażby w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry Państwu. Ta praktyka, jeśli mogę, to nie tylko Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, byłem też dzielnicowym policjantem patrolowym i profilaktykiem, także ta praktyka jest dosyć szeroka.
Szerokie doświadczenie. A to ważne, bo dzisiaj nasze takie hasło przewodnie to jak nie dać się okraść. Może trochę straszące, może trochę budzące emocje, ale jednak wakacje i wypoczynek wiążą się też z tym, że w tym okresie letnim dochodzi do różnych przestępstw i najczęściej padają ofiarami tych przestępstw właśnie osoby wypoczywające. Tak to wygląda też w Sopocie? Macie trochę więcej pracy niż zazwyczaj w ciągu roku.
To prawda, w okresie, w sezonie letnim nagle z 30-tysięcznego miasteczka robimy się centrum turystycznym Polski. W naszym mieście pojawiają się setki tysięcy turystów. Ogromna większość z nich wypoczywa bezpiecznie, nic złego im się nie dzieje. Natomiast tak wielka intensywność ruchu turystycznego wiąże się też z tym, że w naszym mieście niestety pojawiają się osoby, które próbują prowadzić nielegalny proceder, próbują popełniać przestępstwa, celując w osoby, które u nas wypoczywają.
To tak, biorąc pod uwagę te sopockie doświadczenia, jakie są, no bo one też się mogą przekładać przecież na inne miejsca, w których ludzie wypoczywają. Jakie są takie najczęstsze przestępstwa, czy najczęstsze występki, którymi turyści padają?
Jeśli mógłbym tutaj coś szczególnie częstego zasygnalizować, są to przede wszystkim przestępstwa przeciwko mieniu. Tutaj też apel.
Czyli właśnie kradzieży.
Tak jest. Tutaj też mój apel, korzystając z możliwości rozmowy z Państwem, chciałbym Państwa uczulić na ostrożność, rozwagę, roztropność w epatowaniu tym, co przy sobie mamy. Drogie telefony, portfele, gotówka, kosztowności. Wszystko to kusi tych przestępców, złodziei, którzy szukają łatwych okazji.
A telefony właśnie, smartfony, te nowoczesne aparaty różne, angażujące różne rozwiązania technologiczne są chodliwym kąskiem dla złodziei? No bo przecież telefon jest zabezpieczony na przeróżne sposoby. Sama kradzież aparatu często niczego nie daje.
To prawda, ale musimy pamiętać też, że mamy XXI wiek, przestępcy też idą z duchem czasu, nadążają za rozwojem technologicznym. No i to my musimy się pilnować, nie możemy ułatwiać im sprawy. Pilnujmy tych swoich drogich przedmiotów.
A przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu?
To rzadkość.
Rzadkość. Też to dobra informacja, myślę.
Też się to zdarza, natomiast bez porównania rzadziej. Na terenie Sopotu notujemy takie zdarzenia niezwykle rzadko.
A jakie są przyczyny tego, że padamy ofiarami takich wakacyjnych występków różnych?
Jest trochę tak, że to okazja czyni złodzieja. Tak jak mówiłem wcześniej, oni szukają łatwych okazji. Wykorzystują naszą nieroztropność, naszą naiwność, łatwowierność, stan, w jakim się znajdujemy. No i jeśli miałbym podać tutaj przykłady najczęstsze, są to sytuacje, kiedy to my coś zostawiamy. Na krześle, na wieszaku, w kurtce, której nie pilnujemy, w torebce, którą zostawiamy wychodząc do toalety, czy idąc sobie potańczyć w klubie. Takie okazje najczęściej wykorzystują sprawcy.
Czyli roztargnienie.
Tak. Roztargnienie, nieuwaga, to są główne przyczyny tego, że te mienie, te nasze cenne rzeczy tracimy.
Albo po prostu beztroska związana z wakacjami, bo jesteśmy na urlopie, wypoczywamy i staramy się naszą głowę trochę odciążyć od różnych spraw, co też się często wiąże z jakąś taką rozproszoną uwagą.
Coś w tym jest, panie redaktorze. Niemniej nie zdejmuje to odpowiedzialności z tych sprawców, którzy są winni swoich czynów. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, apel o to, żebyśmy nie ułatwiali im sprawy.
To jak im tej sprawy nie ułatwiać, oprócz tego, że się pilnować?
To są proste rzeczy, proste nawyki, proste schematy.
Takie porady, gdyby pan mógł dać, takie ABC.
Miejmy te swoje drogocenne przedmioty, portfel, telefon, zawsze przy sobie, w miejscach, które czujemy, których dotykamy, kontrolujmy to. Jeśli już wynika taka potrzeba, konieczność, że musimy je zostawić, zostawmy je osobom zaufanym, tak żeby one je od nas przejęły. Absolutnie nie zostawiajmy ich bez opieki.
A jak często takie sprawy udaje się rozwiązać? Bo pewnie zgłoszenia są, choć jak przypuszczam, też wiele osób będąc na wakacjach macha już ręką, mówi, skoro mi tam coś tam ukradli, zabrali, no to nie będę teraz tracił czasu na zgłaszanie tego policji, bo pewnie i tak się tego nie uda rozwikłać, ale udaje się czasami?
Panie redaktorze, muszę przyznać, że jesteśmy w tym całkiem skuteczni. Aha. Natomiast wiele zależy od tego, jak pomagają nam osoby poszkodowane, tak to ujmę. Tutaj ważna kwestia co do terminowości zgłoszenia, zasygnalizowania zdarzenia. To wpływa na to, jak szybko my jesteśmy w stanie podjąć czynności, zabezpieczyć materiał dowodowy, choćby w postaci zapisu monitoringu czy śladów. Kwestia ustalenia świadków to też jest bardzo istotna sprawa. No bo jesteśmy często w jakimś miejscu chwilowo, tak? Znikamy z niego i w momencie, kiedy kilka dni później zgłosimy się na policję, będzie nam trudno ustalić osoby, które tam na miejscu były, rozpoznać je, zlokalizować i ewentualnie uzyskać ich zeznania. Tutaj tempo tego zgłoszenia jest niezmiernie ważne.
Ale raczej trzeba się pofatygować na miejsce do komendy jednej czy drugiej, czy to w Sopocie, czy w innym miejscu, no bo pewnie raczej policja na takie wezwanie na telefon nie przyjedzie szybko z interwencją.
Jeśli mówimy o takich technicznych czynnościach.
Zwłaszcza do kradzieży jakiegoś mienia o stosunkowo niewielkiej wartości, tak? Bo to też te progi wartości wzrosły nam ostatnio w prawie.
Panie redaktorze, reagujemy na każde zgłoszenie. Mhm. Czy to kwestia drobnego wykroczenia, czy poważnego przestępstwa, nie ma to dla nas żadnego znaczenia. W sezonie letnim w komendzie w Sopocie mamy wzmocnione siły policyjne. Pracujemy w różnych wymiarach. Są policjanci umundurowani, nieumundurowani, patrole wywiadowcze. Intensywność naszej obecności na mieście jest bardzo duża. I kwestia tego, czy jest to poważne przestępstwo, czy drobne wykroczenie, nie ma dla nas szczególnego znaczenia. Szybko zareagujemy. Jeśli miałbym odnieść się do tych kwestii poruszonych przez pana wcześniej, jeśli już mówimy o czynnościach technicznych, a więc złożenie zawiadomienia wymagające spisania protokołu, to oczywiście tak, w jednostce policji. Natomiast sam sygnał telefoniczny, że w jakimś miejscu do czegoś doszło, już pozwala nam na reakcję. Dyżurny kieruje w miejsce zdarzenia patrol i tam na miejscu policjanci wykonują konieczne czynności.
Panie oficerze, tak sobie myślę. Trochę mówiliśmy o tym, jak zabezpieczyć siebie albo swoje rzeczy w miejscu, w którym wypoczywamy, tuż obok nas. Ale istotną kwestią jest też to, że kiedy wyjeżdżamy na wakacje, no to zostawiamy swój dom, swoje mieszkanie, swoje mienie, tym samym bez opieki, można tak powiedzieć, chociaż to różnie bywa, pytanie, jakie kto ma możliwości zorganizowania się, ale to też jest bardzo ważna historia, bardzo ważna kwestia. Jak zabezpieczyć swój dom i swoje mieszkanie właśnie na czas wyjazdu, zwłaszcza w takiej dobie, gdy coraz częściej żyjemy w takich czasach, że nie znamy dobrze nawet własnych sąsiadów. To jest też taki problem naszych czasów, że ludzie mieszkają na osiedlach i wzajemnie nie mają pojęcia, kto obok nich mieszka. Jakie są najskuteczniejsze sposoby, jakie są metody i czy w ogóle to jest realnie problem, bo z jednej strony mówi się, że spadła liczba kradzieży z łamaniem tak globalnie w Polsce do domów, ale w ostatnich latach zaczęła znów rosnąć.
To prawda, problem istnieje. Chwilę temu rozmawialiśmy o osobach, które spędzają czas na wakacjach i o tym, czym one są zagrożone, ale pamiętajmy też o tym, że gdzieś tam zostały mieszkania, zostały domy, o które też trzeba by było zadbać, wyjeżdżając na czasem dosyć długie wakacje.
No właśnie, lecimy gdzieś na przykład poza Polskę na 2 tygodnie. O tych drobnych przestępstwach pan mówił, że okazja czyni złodzieja, ale nie oszukujmy się, są całe grupy przestępcze, które obserwują mieszkania, obserwują domy, szukają też okazji swojej do wyrządzenia krzywdy i szkód realnych.
Schemat jest podobny, to znów przestępcy filtrują sobie gdzieś tam pole swojego działania, rejestrują to, co się w przestrzeni wokół nich dzieje i widzą to, co widzą, a więc widzą samochód stojący długo na podjeździe domu, w którym nikogo nie widać. Widzą mieszkanie, w którym nie pali się wieczorami światło. Ale też inna kwestia, a więc obserwują gdzieś w przestrzeni internetowej dokumentację bieżącą z przebiegu czyichś wakacji, wiedząc, że tych osób w tym domu nie ma. No i wtedy odpowiednio reagują. Tu znów sprowadzę to do tego, że ta okazja znów czyni, kusi tego złodzieja. Wrócę do tego, żebyśmy nie pomagali tym sprawcom. Jeśli już mamy potrzebę chwalenia się swoimi wakacjami, zróbmy to dopiero po powrocie, tak by nikt nieuprawniony, nikt, kto nie powinien, nie wiedział o tym, że nie ma nas w domu. Mamy XXI wiek, niesamowity rozwój technologii. One też nam bardzo pomagają. Wszelkiego rodzaju systemy alarmowe, czujniki, monitoringi. To też jest fantastyczna sprawa. To są proste kwestie. Czujka kamery potrafi wypłoszyć takiego złodzieja, który liczy się z ryzykiem i w momencie, kiedy już ją widzi, nie podejmuje go. Czujka ruchu. To także świetne narzędzie. Monitoring naszego mieszkania pod naszą nieobecność. Możliwość aktualnej obserwacji tego mieszkania w telefonie. Doskonała historia i też doskonałe zabezpieczenie. Także namawiam do tego, by z tych współczesnych, nowoczesnych technologii korzystać. Bardzo nam pomagają, są niesamowicie skuteczne i wpływają na to, że ewentualni potencjalni sprawcy ryzyka nie podejmą w momencie, kiedy zorientują się, że natrafią na trudności. Natomiast na początku tej części rozmowy padła kwestia sąsiadów.
Aha.
Systemy systemami, nowoczesność nowoczesnością, ale ja ze swojej policyjnej praktyki mogę powiedzieć, że naszym największym przyjacielem jest nasz sąsiad. Nawet ten niekoniecznie lubiany, nawet ten uciążliwy, nawet ten, z którym nie mówimy sobie dzień dobry, jest w stanie zobaczyć najwięcej. Najszybciej zareaguje, najszybciej zasygnalizuje, że coś jest nie tak. I tutaj namawiam Państwa do tego, byście w momencie, kiedy na dłużej ze swojego domu, mieszkania znikniecie, informowali o tym sąsiadów, tych zaufanych oczywiście. Oni będą mogli najszybciej zareagować w momencie, kiedy nasze mienie, nasz dom, nasze mieszkanie będą zagrożone.
I tu też pewnie wskazówka dla tych, którzy pozostają na miejscu, czyli dla tych właśnie sąsiadów, jeżeli coś widzimy niepokojącego, nie bać się zareagować.
Absolutnie.
Tak? Powiadomić nawet może na wyrost, bo okazuje się, że można w ten sposób ochronić sąsiada, a my być może prędzej czy później też na wakacje pojedziemy.
Absolutnie tak. Reagujmy, sygnalizujmy. Policjanci poinformowani o jakimś niepokojącym zdarzeniu, jakiejś sytuacji zareagują. Na miejsce przyjedzie patrol. To też wpływa prewencyjnie na to, co się dzieje w danej okolicy. Osobna kwestia, jakiej jeszcze tutaj nie poruszaliśmy, to kwestia dotycząca tego, co zostawiamy w swoim domu. Systemy alarmowe, technologia, sąsiedzi, to wszystko może zawieść. Ten złodziej, przestępca do tego mieszkania może się dostać. Dbajmy o to, żeby nie miał z niego co zabrać. Jakieś kosztowności, szczególnie cenne, gotówka na czas naszego wyjazdu, na moment, kiedy nie będziemy tego kontrolowali osobiście, zabierzmy to z domu, schowajmy to w banku, w skrytce bankowej. Tam będzie bezpieczne.
Ale przykłady z życia wzięte pokazują, że taka prewencja ma sens?
Tak, oczywiście, że tak. Proszę mi wierzyć, nie ma miejsca w domu, w którym doświadczony,
zawodowy złodziej, tak?
Zawodowy przestępca i złodziej nie znajdzie naszych kosztowności, naszych pieniędzy. Mógłbym mnożyć te przykłady.
No to poda pan parę takich, bo to ciekawe.
Czasem można się uśmiechnąć. Znam historię takie, gdzie ktoś ukrył kosztowności w misiu, wewnątrz maskotki i nie podejrzewał, że ktokolwiek może to znaleźć. Nie wiem, pościel, schowki w kredensach, dna krzeseł, szafy, lodówki. Nam wydaje się, że są to miejsca, o których nikt by nie pomyślał. Proszę mi wierzyć, są to miejsca, gdzie przestępca to, co ukryliśmy, znajdzie. Kolejna kwestia, zostawianie naszych cennych przedmiotów właściwie w dyspozycji swobodnej osób, które mogłyby je zabrać. Znam historię, gdzie małżeństwo wyjechało sobie na miesięczne, zagraniczne wczasy, a bardzo drogie rowery zostawili przypięte na tylnym bagażniku rowerowym samochodu w garażu podziemnym budynku.
Aha. Te rowery, bardzo często tak ludzie robią.
Tak. Po powrocie tych rowerów nie znaleźli. Prowadziliśmy postępowanie związane z ich kradzieżą. Udało nam się odzyskać ten sprzęt. podkreślam, że bardzo, bardzo drogi. Natomiast tutaj znów wracamy do kwestii czyjejś roztropności, rozwagi, ostrożności i nieułatwiania sprawy przestępcom.
Tak z ciekawości, ile warte były te rowery, bo dzisiaj rower to potrafi kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Nawet. Tak, panie redaktorze, to było dochodzenie, które ja prowadziłem. Jeden z nich był warty około 25 tysięcy złotych, drugi był niewiele tańszy.
Panie aspirancie, takie hasło się pojawia, że kieszonkowcy są wszędzie. Że trzeba na nich cały czas uważać, że te kradzieże kieszonkowe się zdarzają. Pewnie wy to w Sopocie doskonale wiecie, zwłaszcza kiedy jest ciepły, gorący weekend. Na Monciaku trudno szpilkę wcisnąć, na Molo trudno szpilkę wcisnąć. Tłumy ogromne, ale metody działania takich grup wszędzie są de facto takie same. I chcę o dwie rzeczy zapytać, gdyby pan nam mógł rozwinąć. Czy rzeczywiście te kradzieże kieszonkowe cały czas się zdarzają i czy mimo tego, że rośnie jakaś świadomość, że te smartfony chociażby, o których już mówiliśmy dzisiaj, często są zabezpieczone na różne sposoby, czy to się cały czas opłaca tym grupom i czy druga rzecz, czy one są rzeczywiście tak dobrze zorganizowane, że bardzo często widząc ich metody łapiemy się wręcz za głowę, jacy oni są sprytni.
Ten mit chciałbym absolutnie rozwiać. Dzisiaj takie kradzieże to jest absolutna rzadkość. Wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Sprawcy szukają łatwych okazji, rzeczy pozostawionych przez nas. Niemniej czasem przecieramy oczy ze zdumienia, bo do tego rodzaju kradzieży rzadko, ale dochodzi. System jej przebiegu jest dosyć złożony, bo zasadniczo jest to zawsze zorganizowana grupa. Ktoś z łatwo dostępnej tylnej kieszeni naszych spodni albo otwartej torebki wyciąga coś drogiego, na przykład telefon. No i uwaga, szybko ten telefon niknie z jego rąk, jest przekazywany innej, kolejnej osobie, nierzadko jeszcze kolejnej. No i nawet w momencie, kiedy zorientujemy się, że coś utraciliśmy, że do zdarzenia doszło właśnie teraz, sekundę temu, obrócimy się, no tak naprawdę ta osoba stojąca przy nas, którą możemy podejrzewać, nie będzie miała w ręku tego, co utraciliśmy. Tu znów apel o rozwagę, ostrożność, żeby te nasze cenne przedmioty, telefony, portfele trzymać w taki sposób, by tych okazji nie umożliwiać przestępcom. Trzymajmy je w przednich kieszeniach, kontrolujmy, dotykajmy. Torebki blisko ciała, plecak w tłumie, obróćmy na klatkę piersiową, tak żebyśmy widzieli miejsce jego otwarcia, ale też nie popadajmy w panikę czy paranoję. Tu chciałbym podkreślić, że nie każdy tłum, nie każde zgromadzenie to gwarancja obecności tych kieszonkowców. Jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj to jest, przynajmniej w Sopocie, zjawisko niszowe.
Ale zawsze, kiedy na przykład zbliża się jarmark Świętego Dominika, który lada moment się rozpoczyna w Gdańsku, no to też policja zawsze ostrzega przed tymi grupami kieszonkowców, informując, że one też szukają takich większych zdarzeń, gdzie spodziewać się można większych tłumów i tam przyjeżdżają po prostu na tak zwane łowy. I skoro tak jest, albo jeżeli tak jest, no może tego w Sopocie teraz tak bardzo nie widać, tak jak pan mówi, ale pewnie jakieś doświadczenie podpowiada, jak ewentualnie taką grupę rozpoznać w tłumie. I czy to w ogóle jest możliwe? Czy zbyt dobrze się maskują tacy złodzieje, kiedy już działają?
Różnie z tym bywa, natomiast miejmy oczy szeroko otwarte, rozglądajmy się wokół siebie i reagujmy na wszystkie niepokojące sygnały. Jeśli tylko ktoś budzi nasze wątpliwości, jego zachowanie, sposób bycia, postawa, przytulmy ten nasz portfel, przesuńmy tą naszą torebkę, dbajmy o to, by nic złego się nie stało. Tu też zaznaczę, że jakby działamy bardzo szeroko, jeśli chodzi o profilaktykę związaną z tego rodzaju sytuacjami i na przykład w momencie, kiedy czy w Sopocie, w Gdańsku czy w Gdyni mamy tutaj planowane jakieś zjawisko, zdarzenie, które będzie generowało ogromną liczbę ludzi, też uczulamy wszystkich uczestników na to, by zachowywali się bezpiecznie i dbali o to, by nic złego im się nie stało.
Dobrze, ale wracając do tego, co pan powiedział, jeżeli coś budzi nasze wątpliwości, to co nasze wątpliwości powinno budzić? Bo intuicja może być zawodna w tej materii. Też ocenianie czasem człowieka po pozorach prowadzi na manowce. Więc co jest takim szczególnym sygnałem, który powinien lampkę ostrzegawczą, czerwoną tutaj jak przy mikrofonach naszych, zapalić?
Metody i zachowania tego rodzaju sprawców są różne, natomiast mają oni swoje stałe powielane sposoby. To są różnego rodzaju popchnięcia, przytulenia, przystawiania się do nas, generowanie sztucznego tłumu, rozsypywanie czegoś niespodziewanie przed nami, co zmusi nas do schylenia się, odsunięcia.
Jakiejś spontanicznej pomocy, że pomogę pozbierać,
oczywiście,
tak?
Że tak. Uważajmy w takich sytuacjach, uważajmy zwłaszcza, kiedy wokół siebie mamy tłum i nie jesteśmy w stanie rejestrować wszystkich i kontrolować wszystkich bodźców i momentów, które wokół nas się dzieją.
Jakieś doświadczenia własne dotyczące takich kradzieży?
Nie przypominam sobie niczego szczególnego. Tak jak mówię, w Sopocie to jest absolutnie niszowe zjawisko.
Ja pytam o Sopot, bo tak jak powiedziałem, te schematy powielają się w różnych miejscach, a ma pan jakieś informacje o tym albo nawet anegdoty, jak to wygląda za granicą?
To jest kwestia międzynarodowa. Te metody nie znają,
Granic,
absolutnie,
paszportów nie pokazują.
Nie. I to samo, co spotkałoby nas w Barcelonie, Amsterdamie czy Londynie, może przydarzyć się w Sopocie, w Gdańsku, w Człuchowie, gdziekolwiek.
Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo pewnie takie kradzieże są zgłaszane mimo wszystko co jakiś czas. Kojarzy pan jakieś takie rekordowe zgłoszenie, że ktoś został przez kieszonkowców ogołocony niemalże?
Jeśli chodzi o sumę czy kwoty, trudno mi jest teraz przypomnieć sobie jakąś konkretną. Natomiast dotyczy to jakby bardzo często przedmiotów. Nowoczesne smartfony, tutaj to jest to, co kusi tych przestępców i to jest teraz główny cel. Niemniej portfele, karty kredytowe, to jest to, na co bardzo powinniśmy uważać.
No, ze smartfonami też trzeba uważać, bo to w zasadzie kradzież smartfona to tak jak kradzież wszystkiego trochę, zwłaszcza jeżeli przestępca potrafi otworzyć, tak mówiąc obrazowo, nasz telefon, bo tam często właśnie mamy i karty kredytowe, i dostęp do konta bankowego, czasem wcale niezabezpieczony biometrią, bo ludzie wolą na skróty, uważają, że to jest bezpieczne.
To prawda, dlatego chciałbym w tym miejscu przypomnieć o możliwości zainstalowania aplikacji lokalizujących te przedmioty. Nie ukrywam, że nam jako policjantom też bardzo to ułatwia sprawę w momencie, kiedy szybko dostajemy zgłoszenie o tym, że coś takiego zginęło. Jesteśmy w stanie zweryfikować miejsce, gdzie takiego sprawcę, czy ten przedmiot ujawnimy i odzyskamy. Kolejna kwestia to reakcja na to, co nam ginie, a więc karty bankomatowe, dokumenty. Szybko reagujmy, blokujmy dostęp do możliwości korzystania z karty, blokujmy swoje PESEL-e. To są proste rzeczy, dzisiaj właściwie wykonalne od ręki z wykorzystaniem naszego telefonu. Zróbmy to, a nasze bezpieczeństwo, czy latem, czy nie, będzie większe.
Panie aspirancie, kieszonkowcy, kradzieże, rabunki zostawmy. Chcę inną rzecz jeszcze zapytać, bo jest trochę więcej rodzajów przestępstw, które z wakacjami się wiążą. Jak często, albo jak popularne dzisiaj są jeszcze fałszywe kwatery? Kiedyś tych przestępstw było bardzo dużo, ludzie się nacinali, świadomość trochę wzrosła, ale metody też się działania przestępców zmieniają. Jak to wygląda?
Ten problem wciąż istnieje. Fakt, że z mniejszą intensywnością niż jeszcze kilka sezonów temu. Wynika to z tego, że dziś mamy możliwość weryfikacji miejsc, do których jedziemy. Możemy korzystać ze sprawdzonych aplikacji, portali, które gwarantują nam bezpieczeństwo. Tutaj moja uwaga, sugestia, byście Państwo właśnie z nich korzystali. Nie uciekali gdzieś w kanały omijające komunikację tą portalową.
Ale to też często kanały omijające jakąś prowizję, jakąś dodatkową Dokładnie opłatę. Tak. Często szukamy oszczędności.
To prawda. Tutaj chciałbym podkreślić, że oszczędzimy 200, oszczędzimy 500 zł, ale możemy stracić dużo, dużo więcej. Na miejscu może się okazać, że lokal nie istnieje, że kwatery nie ma, że nikt nie wie o naszym przyjeździe, a nasze pieniądze trafią do kieszeni osób, do których nie powinny. Korzystajmy z tych sprawdzonych, pewnych, aplikacji, a na pewno nic się nie stanie. Wszystkie te sytuacje, o których wiem, gdzie doszło do jakichś oszustw, wynikały z tego, że ktoś nie weryfikował miejsca, w które jedzie, nie korzystał z aplikacji albo korzystał z niej, a wszedł gdzieś tam w kanał poza aplikacyjny, komunikacyjny, jeśli chodzi o rozmowę z osobą przedstawiającą się jako właściciel kwatery. I tracili ci ludzie pieniądze.
No dzisiaj sztuczna inteligencja też sprzyja przestępcom w tej materii, bo nie jest trudno wygenerować chociażby pozytywne opinie o danym lokalu, szereg zdjęć, filmików, czyjeś wspomnienia z pobytu, to się dzieje.
To prawda, bierzmy na to poprawkę, ale jak mówię, korzystajmy z pewnych sprawdzonych systemów, a na pewno nic złego się nie stanie.
O tym też już mówiliśmy w audycji Bezbłędne Wakacje na początku lipca w rozmowie z Michałem Witkiewiczem. Chociażby rejestr, który prowadzi gmina, chociażby rejestry, które prowadzi Urząd Marszałkowski. Tam warto zaglądać i sprawdzać ofertę, na którą ewentualnie chcemy się skusić. A jakie inne, większe lub mniejsze oszustwa zdarzają się jeszcze podczas wakacji? Jakie są takie typowe oszustwa związane z wypoczynkiem?
Czy typowe, czy nietypowe, może ponadczasowe, to kwestia różnego rodzaju okazji, inwestycji, ofert nieprawdopodobnie zyskownych. Ten problem nie zna sezonu i właściwie z nim zderzamy się jako policja przez cały rok. Ludzie wiedzeni chęcią zysku są w stanie wyłączyć logikę, uwierzyć w absurdalne argumenty, wpłacić pieniądze, czasem ogromne, i te pieniądze tracą. W momencie, kiedy przychodzi otrzeźwienie, refleksja, że stało się coś złego, często jest już trochę za późno. Tu znów wracam do tego, o czym mówiłem przy poprzednim wejściu. Jeśli już dojdzie do sytuacji, kiedy stracimy swoje środki, kiedy daliśmy się oszukać, kiedy daliśmy się nabrać i już o tym wiemy, reagujmy niezwłocznie, zgłaszajmy się na policję.
Tu chce pan przekazać, że w wakacje nie podejmujmy decyzji inwestycyjnych po prostu.
Zawsze podejmujmy je rozsądnie, bez względu na to, czy trwają wakacje, czy nie.
A wracając do samego wypoczynku, na co jeszcze możemy się naciąć?
Jeśli chodzi o takie sezonowe kwestie.
Tak, o to pytam.
To są różnego rodzaju okazjonalne transakcje uliczne, a więc ludzie, którzy do nas podchodzą, chcą nam sprzedać różnego rodzaju gadżety, czasem sprzęt elektroniczny, złoto, biżuterię po okazyjnych cenach. Bierzmy na to poprawkę, zastanówmy się, czy rzeczywiście jest to, na co wygląda, po pierwsze. Poza tym bierzmy poprawkę na to, z jakiego źródła mogą te przedmioty pochodzić, bo może się okazać, że pochodzą z przestępstwa, a wtedy to my będziemy mieli kłopoty.
Jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać. W Trójmieście też kiedyś były popularne tego typu historie, albo typu, znaczy popularne to może złe słowo, ale zdarzały się, zwłaszcza w tych miejscach odwiedzanych przez turystów, ale też widać to na zachodzie bardzo często, takie różne quasi-hazardowe historie, tak bym to powiedział, że gdzieś ktoś oferuje, nie wiem, gra w trzy kubki tak zwana, albo opłatę za powiszenie na drążku, kto dłużej powisi tam, to wygra jakieś pieniądze, to też podszyte oszustwem.
Tu szeroko się uśmiecham. Proszę pamiętać, że tam państwo nie wygracie. Wygrać może tylko jedna strona, oferent tego rodzaju usługi. No, stoimy, patrzymy z boku. Czasem widzimy kogoś, kto dostaje tam jakieś pieniądze za to, co udało mu się wykonać, wygrać. Bierzmy poprawkę na to, że może być to osoba podstawiona, udająca kogoś, kto wygrywa. Za chwilę nas będzie namawiała do udziału. Będziemy mieli myśl czy wyobrażenie, że za chwilę uda nam się wykonać bądź sztuczkę, bądź wygramy jakiś los, czy wypadną kości, które dadzą nam zysk. Nie, proszę państwa, to się nie uda. Proszę mi wierzyć, wygra ten, kto tą grę prowadzi.
I podsumować to możemy w taki sposób, że po prostu bądźmy czujni.
Tutaj też apeluję do tego, żeby takie sytuacje nam zgłaszać.
Aha.
I jak mówię...
Czyli takie rzeczy też policja ściga.
To prawda. Na mieście w Sopocie pracują nasi policjanci, nie zawsze w mundurach. Mamy patrole wywiadowcze, które też na tego rodzaju sytuacje reagują. Jeśli tylko widzą jakiś moment, gdzie ktoś kogoś oszukuje i robi to w sposób na tyle czytelny, że jest to dla nas jasne, policjanci podejmą interwencję.
I na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Młodszy aspirant Radosław Jaśkiewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, był gościem audycji Bezbłędne Wakacje. Bardzo dziękuję.
Do widzenia, do usłyszenia.
I ja również Państwa żegnam. Kuba Kaługa, do usłyszenia.